Cześć, w tym odcinku pomogę Wam wybrać najlepszy kraj do pracy zdalnej na podstawie Waszych własnych preferencji. Witaj na Zdalniaku. Ja nazywam się Wojtek Zając, a to jest podcast o wykorzystaniu możliwości, jakie daje nam praca zdalna, rozwijaniu swojej kariery oraz o mądrym podróżowaniu. Jeśli chcesz być niezależnym od tego, gdzie się obecnie znajdujesz, ta audycja jest właśnie dla Ciebie. Każdego dnia widzę, jak świadomość pracy zdalnej dojrzewa, jak coraz więcej firm nie tylko pozwala na pracę zdalną, ale też usprawnia swoje procesy tak, aby na przykład pracować asynchronicznie, a jeśli nie, to chociaż coraz więcej firm pozwala na to, że ich pracownicy mają pewne różnice, jeśli chodzi o czas, o strefę czasową, z której pracują. I coraz łatwiej można umówić się tak z pracodawcą, że powiedzmy tylko określona ilość godzin jest wspólna pomiędzy różnymi pracownikami, a pozostała można pracować niezależnie. Mnie to bardzo cieszy, bo to pozwala na tą większą elastyczność w doborze miejsca, w którym jesteśmy. No i właśnie dlatego powstał ten odcinek. Chciałbym pomóc Wam jakby wskazać, które aspekty mogą być ważne dla Was, jeśli szukacie miejsca, gdzie warto byłoby się zatrzymać na dłuższy czas, co najmniej na kilka miesięcy, a może nawet wybrać kraj, gdzie warto byłoby zostać na zawsze, jeśli Wam się spodoba. I tak, plan dzisiejszego odcinka jest taki, że na początku zacznę od takich pytań, które myślę, że warto będzie, jeśli zadacie je sobie samodzielnie, i na podstawie tych pytań myślę, że bardzo dużo już Wam się wyklaruje. Potem zaproponuję Wam strony, które właśnie pomogą Wam na podstawie tych kryteriów dobrać najlepsze kraje, i na samym końcu wskażę Wam moje ulubione kraje, gdzie czuję się najlepiej. Także pamiętajcie, żeby dooglądać do samego końca, i pamiętajcie o tym, żeby dać łapkę w górę, jeśli Wam się podoba, i dać komentarz pod spodem. Dzięki temu więcej osób dowie się o moim kanale. Także po kolei. Myślę, że pierwszym takim ważnym czynnikiem jest możliwość korzystania z arbitrażu finansowego, to znaczy właśnie, żeby ta różnica pomiędzy Waszymi zarobkami a Waszymi wydatkami była jak największa. I tutaj nawet zarobki w polskich firmach dają możliwość taką, że możecie rzeczywiście ucinać sobie koszty życia, wyjeżdżając do tańszych krajów, i dzięki temu więcej Wam zostanie w kieszeni, albo możecie po prostu zwiększyć standard Waszego życia. Myślę, że to jest chyba najważniejsze kryterium w wybieraniu tego miejsca. Później dla mnie bardzo ważna jest, jak ja to mówię, taka jakość tego miejsca, jeśli chodzi o aspekty takie jak na przykład pogoda. Jak w zależności od tego, co robicie, czy pogoda jest stała cały rok, czy właśnie jest różnorodna i nie nudzi Wam się, możecie robić różne rzeczy w trakcie roku, ale też czy będziecie mieli możliwości spędzania wolnego czasu zgodnie z Waszymi zainteresowaniami. Na przykład jeśli to jest sport, no to czy macie możliwość, na przykład czy macie dostęp do wybrzeża, do gór, czy możecie jeździć na nartach, czy możecie surfować, jeździć na rowerze, uprawiać kolarstwo, czy są ciekawe tereny. To są wszystko z mojej perspektywy bardzo, bardzo ważne aspekty, które bezpośrednio determinują, jak dobrze czujesz się w danym miejscu. Dlatego właśnie niektóre miejsca nie są dla mnie tak atrakcyjne, tak jak na przykład jak Dubaj, bo ja osobiście chyba nie wytrzymałbym cały rok z taką gorącą temperaturą, ale konkretnie o miejscach pomówimy później. Kolejny aspekt, który jest bardzo ważny, to jest bliskość Waszej rodziny. Myślę, że każdy na to zwrócił uwagę. I to nie tylko bliskość taka geograficzna, ale też łatwość połączenia, no bo rzeczywiście są miejsca, które mają bardzo łatwe, bezpośrednie połączenie i to jest dużo prostsze, kiedy możecie naprawdę mieć taki bezpośredni link, jeden samolot do waszego kraju. To też daje wam taki spokój, że jeśli byłaby potrzeba rzeczywiście szybko znaleźć się ze swoją rodziną, to łatwo zablokować takie połączenie i szybko wrócić. Z tego względu wiele osób na przykład mieszka na Balearach, czyli na przykład Majorka, czy nawet trochę dalej, mimo tego, że Kanary są trochę dalej, to nadal jest bardzo gęsta siatka połączeń bezpośrednich pomiędzy Kanarami a Polską. Kolejny aspekt to jest bezpieczeństwo, czyli zarówno takie bezpieczeństwo pojmowane relatywnie, czy czujesz się po prostu spokojnie, bezpiecznie w danym miejscu, ale też po prostu ilość przestępstw. Można to łatwo sprawdzić. Są miejsca, gdzie na ulicy, idąc na ulicy, trzeba uważać, bo na przykład w Brazylii można... Wiele osób po prostu są zdarzenia, gdzie właśnie łatwo przestępcy możecie stracić telefon, mając telefon w rękach, a jest też odwrotnie, na przykład w Japonii. Pamiętam, jak byłem na Okinawie, tam w ogóle nie ma zwyczaju zamykania domów, zamykania samochodów. Dla mnie to był absurd, kiedy zobaczyłem, że ludzie, którzy jadą samochodem na zakupy do małego sklepiku w okolicy, w ogóle nawet nie wyłączają silnika, bo po prostu wychodzą z samochodu, zostawiają silnik włączony, klimatyzację włączoną i idą do sklepu i w ogóle nie martwią się o ten samochód. Moim zdaniem to jest naprawdę piękne, że w ogóle nie trzeba myśleć o takich rzeczach. Bardzo często też na to bezpieczeństwo wpływają rzeczy takie jak gentryfikacja, czyli miejsca takie jak na przykład Berlin czy San Francisco. Coraz częściej widać napięcia pomiędzy lokalnymi mieszkańcami. Ci pracownicy często strefy IT wypychają tych lokalnych mieszkańców na zewnątrz miasta i to powoduje, że coraz więcej jest takich przykrych zdarzeń, jak właśnie jakieś wandalizmy i właśnie takie nastawienie negatywne do przyjezdnych właśnie dla firm technologicznych. Ja myślę, że to bardzo źle wpływa bezpośrednio na takie właśnie codzienne kwestie, codzienne życie w danym miejscu. Inne miejsca też niestety od dawna są znane z tego, że są niebezpieczne, tak jak na przykład RPA. Z mojej perspektywy naprawdę piękny, niesamowity kraj, gdzie można mieć bardzo wysoki komfort życia, ale ostatnimi czasy też coraz więcej było znowu tych właśnie odsetek przestępstw. Tak samo nawet niektóre miasta w Stanach są bardzo niebezpieczne. Pamiętam, jak byłem w szoku, dowiedziałem się, jak bardzo Chicago jest niebezpieczne. Mówi się o tym mieście jako Chirac, czyli właśnie dlatego, że w Chicago jest większy odsetek przestępstw niż w Iraku, wtedy właśnie jak czytałem o tym. Czyli bezpieczeństwo oczywiście jest bardzo ważne. Kolejna rzecz, czy znajdziecie łatwo społeczność anglojęzyczną, dzięki której będziecie mogli zarówno łatwiej poznawać nowe osoby bez tej bariery językowej, jeśli rzeczywiście osoby w danym kraju gorzej mówią na przykład w waszym języku po angielsku czy po hiszpańsku. I też, czy na przykład są dobre szkoły w okolicy, czyli po prostu dostęp do dobrej edukacji, no to na pewno jest kluczowe w wyborze takiego miejsca i można łatwo sprawdzić też takie rankingi. Co ciekawe, można to wykorzystać na korzyść. Są kraje, które są znane z niesamowitej jakości właśnie, z wysokiego poziomu edukacji, na przykład w Singapurze tak jest. Także jeśli zależy wam na dobrej edukacji waszych dzieci, to jest coś, na co to jest aspekt, który na pewno bardzo pomoże wam w wyborze. Kolejny aspekt, religia. Jeśli jesteście religijni, to warto na to zwrócić uwagę. Koszt i jakość opieki zdrowotnej. Niektóre kraje znane są z tego, że ta opieka medyczna jest na bardzo wysokim poziomie i wiele osób nawet uprawia taką turystykę po to, żeby właśnie przenieść się do innego kraju, żeby na przykład zrobić jakiś zabieg droższy, czy operacje plastyczne, czy po prostu zabiegi jakieś zdrowotne. Kraje z tego znane to są na przykład właśnie Tajlandia czy Kolumbia. Niestety jest też druga strona, bardzo wiele krajów naprawdę, ja przyzwyczajony jestem do tego, że w krajach takich właśnie rozwijających się bardzo często te szpitale, te placówki medyczne pozostawiają wiele do życzenia, ale zawsze widzę szereg moich znajomych, kiedy widzą, że tam naprawdę idą nawet z ubezpieczenia zarejestrować jakieś zdarzenie zdrowotne i po prostu odpycha ich jakoś na przykład obsługi czy poziom właśnie tych placówek medycznych. Także na pewno warto o tym pamiętać. Kolejna rzecz to są przepisy i podatki konkretnie, czyli w zależności od tego, czy trochę inaczej będzie, jeśli prowadzicie swój biznes i jeśli chcielibyście na przykład założyć biznes, firmę w nowym kraju, są kraje, które umożliwiają zrobienie tego z bardzo przystępnymi warunkami. Tutaj na przykład Gruzja jest znana z tego, że prowadząc lokalną firmę, te podatki są bardzo niskie, ale nawet jeśli jesteście pracownikami, to bardzo często w niektórych krajach wasz podatek z przychodu z zagranicy będzie bardzo niski albo nawet zerowy, czyli tutaj możecie bardzo dużo zyskać, będąc w krajach, które właśnie nie nakładają podatku z obcych przychodów. Na końcu filmu podam wam informacje, jak znaleźć takie kraje. Kolejna rzecz, przepisy dotyczące życia codziennego. W niektórych krajach wiele osób o tym nie wie, że jadąc tam musicie pamiętać o bardzo rygorystycznych zasadach. Na przykład ja wiem o tym, że w Tajlandii mówienie czegokolwiek negatywnego o królu zawsze wiąże się z ekstremalnie wysokimi karami. To jest najczęściej więzienie. Także trzeba bardzo, bardzo być ostrożnym, bo było wiele przypadków, o których wiem, że naprawdę ekspaci czy nomadzi podróżując do tego kraju mieli duże problemy po prostu, nawet wrzucając jakieś negatywne informacje na swoich social media, potrafiło to przedostać się właśnie do jakichś tam urzędów i były duże problemy. Tak było chyba z jakąś influencerką, która mówiła tak dosyć negatywnie chyba o Tajlandii i miała problem, kiedy wyjeżdżała akurat z tego kraju. Miała spotkanie właśnie ze służbą na granicy i z tego, co wiem, miała jakiś wysoki mandat albo nawet była wstrzymana przed wylotem. Są też kraje, które mają bardzo małą wolność słowa. Niestety tak teraz się dzieje w Hongkongu. Tak samo w innych krajach, lecąc tam, tak naprawdę możemy wspierać lokalny rząd, którego nie chcemy wspierać. Tutaj głównie chodzi o kraje uznawane jako turystyczne, ale na przykład dla mnie wątpliwe jest podróżowanie do Kuby, jeśli rzeczywiście tak dużo dzięki temu zyskuje rząd właśnie kubański, którego nie popieram. Są też kraje, gdzie są dosyć takie oryginalne przepisy. Wiem, że w Singapurze często mówi się właśnie o tym, że tam rzucenie gumy do rzucia, czy w ogóle gumo do rzucia jest nielegalne, czy rzucenie papierka na ulicę wiąże się z ekstremalnie wysokimi problemami, czyli po prostu warto o tym wszystkim pamiętać. Kolejna rzecz jest taka, czy myślicie, że będziecie pasować do lokalnej kultury? I tutaj różne społeczności mają różną otwartość względem obcych osób. Ja byłem zdziwiony na przykład podróżując na Bliski Wschód ze znajomymi, kiedy próbowaliśmy poznawać jakieś nowe osoby, czy to właśnie w barze, czy przez serwis typu Couchsurfing. I bardzo często po prostu ludzie dziwili się, że jak to jest, przyjeżdża ktoś z zagranicy i po prostu poznaję nowe osoby. Tam odniosłem takie wrażenie, że jak ludzie wychodzą spędzać właśnie czas na miasto, to bardzo mocno koncentrują się tylko i wyłącznie na własnym gronie i są zamknięci przed obcymi osobami. A są miejsca, gdzie jest odwrotnie. Na przykład Latynosi są bardzo, bardzo otwarci i bardzo łatwo te kontakty nawiązywać. Ale myślę, że to jest kwestia bardzo subiektywna. Gdzie będziecie po prostu dobrze się czuli? Gdzie będziecie czuli się jak u siebie, a nie tak, że po prostu ciągle jesteście w obcym miejscu. I teraz myślę, że te kryteria są takie najważniejsze. To są rzeczy, o których myślę pod kątem właśnie oceny, czy dany kraj jest dla mnie atrakcyjny do przeniesienia się niezależnie od ilości czasu, który chciałbym tam spędzić. Jest wiele serwisów, które mogą pomóc wam właśnie sprawdzić te różne parametry. Najbardziej polecam wam serwis teleport.org. Tam możecie wypełnić sobie taką prostą ankietę na początku i dostaniecie listę krajów, takie porównanie, który kraj może być dla was najlepszy. I tam jest bardzo dużo właśnie aspektów takich jak dostęp do kultury, możliwość uprawiania sportu, koszty i tak dalej. Jest też popularny serwis Nomadlist, nomadlist.com, gdzie jest właśnie lista krajów i podobnie wymienione te parametry. I polecam też serwis Numbeo.com, który właśnie koncentruje się na tym, że zbiera informacje dotyczące kosztu życia w poszczególnych krajach i wtedy bardzo łatwo można porównać wasze codzienne koszty życia na podstawie takich naprawdę najprostszych produktów, typu ile kosztuje ubranie, typu konkretnie spodnie danej marki, ile kosztuje samochód, ile kosztuje szklanka, ile kosztuje puszka coli, posiłek w restauracji, wynajem mieszkania, taki właśnie nie na przykład na krótki termin Airbnb, tylko właśnie dłuższy najem na powiedzmy na rok, ile kosztuje kupno mieszkania. Także bardzo wam polecam Numbeo, jeśli chodzi o takie właśnie urealnienie się, jeśli chodzi o te koszty. Polecam wam też moje poprzednie odcinki. Ja akurat w odcinku 14 omawiałem moje ulubione kraje do życia w Azji i w numerze 6 wspominałem o moich ulubionych krajach w Europie na podstawie własnych doświadczeń, także odsyłam was do poprzednich odcinków podcastu. Tworzę też bazę wiedzy na zdalniaku, która jest już w większości zrobiona, przynajmniej takie MVP, taka podstawowa wersja, gdzie właśnie też przygotowuję informacje, przede wszystkim informacje ważne dla Polaków, czyli na przykład, gdzie łatwo jest wyjechać, do którego kraju, gdzie, w których krajach zdobycie rezydencji podatkowej będzie dla was najbardziej opłacalne i które kraje właśnie są najpopularniejsze do wyjazdu, do pracy zdalnej wśród osób z Polski. Właśnie chodzi tutaj o bliskość do tego połączenia. Także żeby ta baza wiedzy jeszcze nie jest aktualna, ale zapraszam was do zapisania się na newsletter. Link znajdziesz na dole pod tym filmikiem i zapisując się do tego newslettera będziesz pierwszą osobą, która właśnie dowie się o starcie tej bazy wiedzy. Dobrze, na sam koniec, zgodnie z obietnicą, podzielę się z wami moimi subiektywnymi typami, moimi ulubionymi miejscami. Kiedyś takim moim ulubionym miejscem, takim wymarzonym, gdzie chciałbym mieszkać na stałe, był Tajwan. Zakochałem się w tej wyspie. Niestety w tym momencie Tajwan zrobił się bardzo niebezpieczny i jest bardzo dużo właśnie problemów, które mają z Chinami. Chiny coraz bardziej przypominają właśnie o swoich wpływach i to nie jest najlepszy moment, żeby tam być. Tak jak wspominałem wcześniej, Uwielbiam też południową Afrykę, ale znowu w ostatnich latach ponownie jest coraz bardziej niebezpiecznie, więc już nie uważam tego miejsca jako przyjazne do pracy zdalnej. Jeśli nie liczyłyby się koszty, myślę, że wybrałbym Kostarykę, bo poznałem tam bardzo ciekawych ekspatów, bardzo często właśnie Amerykanów, którzy przenoszą się tam i po prostu żyją albo na wczesnej emeryturze, albo pracują zdalnie. Jest też niesamowita natura. Naprawdę przepiękne wodospady i no to jest genialne miejsce. Natomiast jest bardzo, bardzo drogo. To jest jeden z najdroższych krajów w Ameryce Centralnej. Natomiast jeśli koszty by się nie liczyły, prawdopodobnie, na pewno Kostaryka byłaby bardzo wysoko na mojej liście. Obecnie na mojej liście takich ulubionych krajów, jeśli chodzi o dłuższe życie i pracę zdalną, albo po prostu odpoczynek, to jeśli chodzi o Amerykę Latynoską, to mam ogromny sentyment zarówno do Kolumbii, jak i do Meksyku. Szczególnie Kolumbia jest takim moim miejscem, które naprawdę bardzo polubiłem, a konkretnie Medellin. Genialne miasto, duża społeczność ekspatów, niskie koszty życia. Naprawdę jest tam bezpiecznie, tam się bardzo zmieniło w ciągu ostatnich lat. Bardzo ucichły wszelkie zdarzenia związane właśnie z narkotykami, z przestępczością i można tam żyć bardzo, bardzo dobrze. O Meksyku dowiecie się dużo więcej, jeśli sprawdzicie mój vlog i tworzę też e-booka dotyczącego pracy zdalnej w Meksyku. Też podlinkuję go wam poniżej, także tam możecie dowiedzieć się wszystkiego o pracy zdalnej w Meksyku. Jeśli chodzi o Europę, no to myślę, że Portugalia jest takim oczywistym wyborem, między innymi dlatego, że też są bardzo korzystne przepisy podatkowe, możecie tam łatwo uzyskać taki status, który właśnie pozwoli wam zmniejszyć ilość płaconych podatków. Ja więcej o tym mówiłem w odcinkach vloga z Portugalii. No i też jest całkiem dobra pogoda przez cały rok i niskie koszty życia i dobre połączenia z Polską, czyli bardzo wiele z tych kryteriów, na które ja zwracam uwagę. A jeśli chodzi o Azję, no to na pewno myślę, że Malezja i Tajlandia są takimi bardzo atrakcyjnymi miejscami, dlatego że Tajlandia przez kilka ostatnich lat bardzo promuje swój program właśnie wizy takiej na 5, 10, 15 lat, która daje wam dużo benefitów, którą możecie wykupić. Jeśli chodzi o Malezję, to Malezja jest niedroga, a daje wam możliwość właśnie korzystania z wszelkich zalet wielkiego miasta, jeśli lubicie duże miasta, tak jak ja, ale będziecie też mieli łatwy dostęp do naprawdę genialnych miejsc do spędzania wolnego czasu, takich rajskich wysepek i wszystkiego, co oferuje właśnie Azja Południowo-Wschodnia. Także to są moje ulubione miejsca, gdzie myślę, że wszędzie można pracować zdalnie i naprawdę świetnie, świetnie żyć. Czyli właśnie Kolumbia, Meksyk, Portugalia, Malezja i Tajlandia. Ciekawy jestem, jakie są wasze typy. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, jakie są wasze ulubione kraje albo miasta do pracy zdalnej i czy macie jakieś konkretne doświadczenia związane właśnie z tymi miejscami. Dajcie znać w komentarzu. I na sam koniec chciałbym zaprosić was na, uwaga, uwaga, pierwszy raz o tym mówię, na Telegram, na czat na Telegramie, na zdalniaku, który uruchomiłem kilka dni temu i wprawdzie nie zrobiłem jeszcze oficjalnej premiery. Myślę, że zrobię taką większą akcję promocyjną. Natomiast już teraz możecie wejść na ten Telegram i spotkać się właśnie ze społecznością na zdalniaku i porozmawiać o wszystkim tym, co jest ważne dla digital nomadów, czyli właśnie o, o życiu za granicą, o przenoszeniu się, o pracy zdalnej i o wszystkim naprawdę, co jest z tym związane. Także serdecznie Was zapraszam. Podobnie link do kanału na Telegramie znajdziesz poniżej. Mam nadzieję, że spotkamy się właśnie tam i porozmawiamy o właśnie tym wszystkim, co jest związane z byciem cyfrowym nomadem. Ja dziękuję Wam za wysłuchanie kolejnego odcinka, a my spotykamy się już za 2 tygodnie. Słyszymy się na zdalniaku.